Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że po kilku latach przerwy znowu mogę być w waszym zborze. I w imieniu w autecie Chrystusa pragnę was wszystkich błogosławić Jego pokojem, wszelkim duchowym błogosławieństwem, łaską obfitą i zwycięstwem na co dzień w imieniu zmartwychwstałego Chrystusa. Zaledwie kilka tygodni, właściwie chyba dwa tygodnie mijają od kiedy wspominaliśmy wpierw Jego śmierć, potem Jego zmartwychwstanie, chcemy żyć i w Jego śmierci, i Jego zmartwychwstaniu dzisiaj także chcemy wspominać. I także i w kontekście tej uroczystości, którą chcemy dzisiaj mieć po nabożeństwie, a właściwie w trakcie naszego nabożeństwa, chciałem wam zaproponować, abyśmy się wspólnie zastanowili nad jednym z atrybutów Bożego charakteru. Jedną z zasadniczych jakości samej istoty Boga, którą Bóg chce nam zaszczepić przez Ducha Świętego. Którą Bóg chce, by się stała integralną cząstką każdego z nas w naszym życiu na co dzień. Nie jakością, z którą się tylko utożsamiamy, z czym się zgadzamy, coś, do czego dążymy, czego pragniemy, ale coś, co jest integralną cząstką na co dzień, co jest zgodne z naszym wyznaniem ust, z naszym chodzeniem, z naszą postawą i z naszym posłuszeństwem, w jakim każdą myśl poddajemy w posłuszeństwie Chrystusowi. Tą jakością, tym atrybutem jest cecha charakteru Boga, jest jakość, nad którą wiem, że już wielokrotnie w tym zborze się zastanawialiście. Jestem przekonany, że jeszcze wielokrotnie będziecie musieli do niej wracać. Dlatego, bo to jest coś, co się Bogu bardzo podoba w kategoriach posłuszeństwa, a tym jest przebaczanie. Nie przebaczenie jako temat, ale chodzenie w przebaczeniu, czyli przebaczanie. Jako podstawę naszego rozważania chciałem zaproponować, abyśmy przeczytali fragment, jeden wiersz właściwie z 12 rozdziału Listu Hebrajczyków. Otwórzcie proszę. W brytyjskim tłumaczeniu strona 1309, w Biblii Tysiąclecia prawdopodobnie inna strona. 12 rozdział Listu do Hebrajczyków jest to list przed listem Piotra, pod koniec Nowego Testamentu. Chciałem przeczytać dwa wersety z tego rozdziału. Mianowicie wiersz 14 i 15. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Zwróćcie uwagę, jak zasadniczo, jednoznacznie brzmią te słowa. I wiersz 15, który jest praktyczną pomocą. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Jeszcze raz czytam ten fragment. Słuchajcie uważnie. Może już teraz nie patrzcie w tekst, ale słuchajcie, co mówi Boże Słowo. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. O czym tu jest mowa w tym fragmencie? O jakim gorzkim korzeniu autor tutaj wspomina, do którego się odwołuje, przed którym przestrzega, na który wskazuje, dlatego że może być przyczyną pokalania się wielu. Nie tylko tego, u którego ten korzeń rośnie, ale i wielu wokół niego. Kochani, aby to lepiej zrozumieć, sądzę, że nie znajdziemy lepszego fragmentu, jak fragment Ewangelii Mateusza, w której Pan Jezus uczy swoich uczniów modlić się. Fragment doskonale znacie. Nie tylko znacie ten fragment na pamięć, potraficie go zacytować, ale także i wiecie doskonale, do czego Pan Jezus odwołuje się pod koniec tego fragmentu. Otwórzcie 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Mateusz 6 rozdział, strona 1033. Jest to fragment, który mieści się właściwie w konstytucji chrześcijaństwa, a tym jest właśnie kazanie na górze. I tutaj Pan Jezus swoich naśladowców uczy modlić się. Sądzę, byłoby nie taktem z mojej strony, aby zanim uwypuklę to, na co chcę zwrócić uwagę, pominął słowa modlitwy pańskiej. Dlatego, że pozwólcie, nie czyniąc żadnej egzegezy, nie tłumacząc tego wszystkiego z bojaźnią, odwołamy się do tych słów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I teraz chciałem zwrócić uwagę na dwa wersety, które są komentarzem do tej modlitwy, komentarzem samego Pana Jezusa. Odwołuje się tylko do jednej kwestii. Zwróćcie uwagę. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz niebieski wam przewinień waszych nie odpuści. Dlaczego Pan Jezus odwołuje się tylko do jednej kwestii z modlitwy pańskiej? Dlaczego nie komentuje wszystkich próśb, wszystkich zdań, wszystkich stwierdzeń, a zwraca uwagę na tą jedną, jedyną? Bo przebaczenie, bo odpuszczenie jest atrybutem Boga. I Bóg chce, żeby ta jakość cechowała każdego z nas. Przebaczenie, odpuszczenie może sprawić, że cały proces uświęcenia będzie realny, a gdy przebaczenia brak, zniweczony i nie do osiągnięcia. Czym zatem jest to przebaczenie? Przebaczenie to przymierze łaski. Jest to akt w wymiarze niezasłużony, na który nikt sobie nie może ani zapracować, ani zaskarbić, ani w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę, żeby go uzyskać. Przebaczenie jest to aktem Boga w stosunku do każdego z nas. Wówczas, gdy my do Niego przychodzimy, gdy chcemy przebaczenie przyjąć, na nie nie musimy sobie zapracować, zasłużyć, nie musi być żadnego zadośćuczynienia z naszej strony. Dlatego, że w żadnej mierze, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie uczynić czegokolwiek, co by mogło sprawić, że Bóg w zamian, w nagrodę, w rewanżu mógł dać nam przebaczenie. Bo tylko jedno zadośćuczynienie. Śmierć Jezusa Chrystusa. Konieczna, jedyna, raz na zawsze. Tak istotna, że pamiątkę jej dzisiaj chcemy wspominać. Przebaczenie jest to nienaturalna, niewrodzona, nieludzka reakcja na zaistniałe, niekorzystne okoliczności. W Amazonii jest pewien rodzaj kwiatów, które nazywają się kwiaty błogosławiące. Wiecie dlaczego? One rosną bardzo nisko. Mają takie kłącza, które przeplatają trawę i kiedy ktokolwiek na nich stąpa, one zaczynają wydawać bardzo miłą, przyjemną woń. Dlaczego nazywają się kwiaty przebaczające lub kwiaty błogosławiące? Wiecie dlaczego? Bo tamtejsi ludzie mówią, ilekroć go nadepniesz, on mówi, przebaczam ci. Ilekroć go zmiażdżysz, on wypowiada, wybaczam ci. Ilekroć go zgnieciesz i rozetrzesz, mówi, błogosławię cię. I wydaje przyjemną wonność. Zwróćcie uwagę, jak Stwórca w naturze nas uczy, wskazuje nam, daje nam wzorzec, o co mu chodzi. Kochani, przebaczenie jest uzależnieniem się od niekorzystnych okoliczności, które sprawia, że nie ma w nas chęci rewanżu, nie ma w nas szukania zemsty i nie ma w nas czegoś, co się w pierwej pojawia, co może pokalać wielu, w tym nas samych w pierwszej kolejności, a tym jest zgorzknienie. Kochani, najchętniej bym wyprowadził tutaj pewien diagram. Jeżeli z naszej strony na skutek nieposłuszeństwa na podstawie naszego aktu woli jest brak przebaczenia i to jest w jakiś sposób kultywowane, to jest w jakiś sposób pielęgnowane i utrzymywane w naszym stanie posiadania, gdy chodzi o naszą postawę, to bardzo szybko, szybciej niż sami zwrócimy na to uwagę, przeradza się w zgorzknienie. Ale ciekawe. Biblia nie mówi o zgorzknieniu jako o zgorzknieniu stanie duszy, emocji czy ducha, ale mówi o korzeniu gorzkości. Dlaczego znowu Bóg mówi tak obrazowo? Mówi korzeń gorzkości. Dlaczego nie mówi zgorzknienie? Dlaczego nie mówi brak przebaczenia? Dlaczego nie mówi uprzedzenie? Ale mówi korzeń gorzkości. Kochani, na czym polega system korzenny? Co to jest korzeń? Ci z was, którzy macie ogródki, którzy próbujecie, tak jak ja, utrzymać piękny trawnik, cieszycie się ogromnie, jak zasieliście trawę, piękny trawnik, który zaczynacie go kosić, zaczynacie go podlewać, przychodzi słońce i nagle pojawia się chwast. Słuchajcie, doskonale wygrabiliście ziemię, wszystko usunęliście i nagle się pokazał chwast. Wyrywacie go. Za kilka tygodni znowu ten sam chwast. Poszliście po rozum do głowy. Chyba tam głębiej coś będzie. Decydujecie się zniszczyć trawnik i kopiecie, kopiecie, kopiecie. Czasami tak głęboko pod powierzchnią ziemi znajdujecie taki mały korzeń. Taki mały korzeń, który potrafi zniszczyć cały trawnik. Na czym polega system korzenny? Potrafi przetrwać latami. Potrafi się nie ujawniać w ogóle. Nie wydostaje się przez długi okres czasu na powierzchnię. Dopiero w korzystnie zaistniałych nowych okolicznościach. Czy to w jakiś sposób koresponduje do naszego życia codziennego? Pomyślcie o jakimś urazie, o jakimś zranieniu. Może to była reakcja odrzucenia z twojej strony w dzieciństwie. Coś, co miało miejsce daleko, het wstecz w przeszłości. Wydaje ci się, że o tym zapomniałeś. Ale w tobie pozostał pewien dystans, pewna rezerwa, pewne zahamowanie, którego nie zawsze jesteś świadomy. Uświadamiasz go sobie w nagle, nowo, korzystnie dla tego zgorzknienia zaistniałych okolicznościach. To jest tak, jak pewien korzeń zagrzebany w ziemi suchej, na którą nigdy nie spada deszcz, która jest spalona, się nie ujawnia, a może zaistnieć wówczas, kiedy ni stąd, ni zowąd niechcący, to może być nawet pomyje, to może być brud, może być czysta woda, wylejesz na to miejsce odrobinę wody. Z miejsca się przebije na powierzchnię i da znać o swoim istnieniu. Tak jest z korzeniem gorzkości. Jeżeli w konsekwencji naszego nieposłuszeństwa na zaistniały uraz, zranienie, pogardę, krzywdę, cokolwiek by to było, my nie przebaczymy, z naszej strony będzie brak przebaczenia, pozornie bez naszego udziału, to zachowane, nieświadomie pielęgnowane, bardzo szybko przerada się w zgorzknienie. I potem, droga siostro, drogi bracie, jesteś zaskoczony. Skąd nagle? W stosunku do człowieka ci nieznanego, do kogoś, ze strony kogo nie spotkacie, to nie powiesz żadna krzywda. Nagle w zaistniałych, jakichś korzystnych dla zgorzknienia okolicznościach ujawnia się w tobie gniew, niechęć, dystans i nawet nie wiesz, kiedy widzisz, że to się przeradza w nienawiść. Skąd się to bierze? Dlaczego tak jest? Do czego porównać ten korzeń z gorzkości? Na północy Indii jest takie plemienie Gurków. Są to bardzo waleczni ludzie, którzy właściwie w imperium historii Imperium Brytyjskiego odgrywali także istotną rolę w armii brytyjskiej. Jest to plemię nie tylko bardzo waleczne, ale także, o zgrozo, bardzo mściwe. Posługują się takim zakrzywionym mieczem, który się nazywa kukuriku. I jest pewne prawo, że po wyjęciu tego miecza z pochwy mogą go włożyć z powrotem, kiedy jest zbroczony krwią wroga. Nie mają prawa schować miecza, dopóki nie jest zbroczony we krwi. Ale co jeżeli wróg ucieknie? Co jeżeli wróg jest niedostępny? Co jeżeli wróg jest poza ich zasięgiem? Tylko miecz zbroczony krwią mogą schować. Nie pozostaje nic innego, jak sobie samemu zadać ranę. A dopiero potem miecz włożyć do pochwy. Kochani, czy nie tak jest z naszym zgorzknieniem, które kultywowane przeradza się w nienawiść, która domaga się reakcji, zemsty, zadośćuczynienia? A kiedy nie potrafimy dosięgnąć tych, którzy nam krzywdę uczynili, bo albo ich nie ma wśród nas, albo są po naszym zasięgiem, pielęgnując zgorzknienie, odrzucając możliwość przebaczenia, które ma w sobie moc uzdrowieńczą, sami siebie ranimy. sami sobie zadawamy rany. Stale na nowo siebie tniemy, żeby usiłować ten miecz włożyć do pochwy. I stale go na nowo wyjmujemy. Nie mając wroga w pobliżu, znowu siebie ranimy, żeby go schować do pochwy. I błędne koło się rozpoczyna. To z kolei, które wydawałoby się być tylko stanem emocji, uczuć, woli, psychiki, przeradza się w różne stany somatyczne. Wierzcie mi jako lekarzowi. W poradni kardiologicznej, którą prowadzę, ponad połowa przypadków to nie są schorzenia organiczne serca, to nie jest choroba wieńcowa, to nie jest miażdżyca, to nie jest angina pectoris, kochani. To są stany, które są pochodnymi albo nadciśnienia, albo innych stanów emocji spowodowanych, wiecie czym? Brakiem akceptacji, brakiem przebaczenia, buntem, bezsilnością, a w końcu nienawiścią do siebie samego. I człowiek sam zaczyna siebie niszczyć. Aż trudno w to uwierzyć. To powoduje korzeń gorzkości. Ale o zgrozo, wśród dzieci bożych nie jest inaczej. Nie zawsze wyznanie ust pokrywa się z aktem serca i decyzją woli. Nie ma nic gorszego. Pan Jezus mówi, że takich wypluwa z ust. Z takimi nie chce mieć nic wspólnego. Do takich mówi, idźcie precz, czyniący bezprawie. Wasze słowa nie są zgodne z waszymi czynami. Korzeń gorzkości ma swoją ukrytą naturę. Nie widać go na powierzchni. Tylko w sprzyjających okolicznościach i warunkach pojawia się. Do czego moglibyśmy go jeszcze porównać? Jest taka roślina, którą wszyscy doskonale znacie. Jeżeli macie ogródki, to niektórzy wiecie, że system korzenny ma także takie warzywo, które się nazywa dynia. Tylko jakie jest ryzyko w hodowaniu dyni? Zasadziłeś dynię, czy zasiałeś dynię, podlewasz, mija wiosna, mija lato, a owocu nie ma. I nagle ku twojemu zaskoczeniu twój sąsiad ci opowiada, że ma piękne dynie w swoim ogrodzie. W ogóle nie siał, w ogóle nie sadził i tylko zbiera. Idziesz po pomysł do głowy, myślisz tak, ja podlewam, wcześniej nie zasiałem, a on zbiera. Jest ogrodzenie. Czyżby to była ta sama dynia? Dokopujesz się korzenia. Idziesz po kolei. Kłącza. Prowadzi cię do ogrodu sąsiada. No, głupia sprawa, wejść czy nie wejść? Wejść tam nie mogę, nie moja posiadłość. W takim razie odetnę korzeń. Zobaczymy, co mi sąsiad odpowie. Dalej podlewam. Nic się nie zmieniło, tylko tam już nic nie ma. Co roślinki robią u sąsiada? Owoc już nie będzie. Dlaczego? Bo nie ma korzenia. System korzenny został zniszczony. Kochani, znowu przez naturę, przez przyrodę, Bóg nas czegoś uczy. W innym miejscu w historii, w innych okolicznościach została tobie zadana rana. Z powodu braku przebaczenia z twojej strony, twoja ewidentna wina, to się przerodziło w zgorzknienie. I znowu w innych okolicznościach, w stosunku do innych ludzi, w innym miejscu, nagle to zaczyna przynosić swoje złe owoce. Czym jest uprzedzenie, niechęć i co się może przerodzić w nienawiść. Kochani, jaka alternatywa jest przed nami? Co możemy zrobić? Jeżeli Pan Jezus, ucząc nas modlić się, komentarz czyni do tej jednej, jedynej kwestii, lepiej podejdźmy do tego bardzo serio. Pokornie, z bezsilnością, ale z otwartością na to, co Bóg nam chce dzisiaj wskazać. Jeżeli ktokolwiek z nas dostrzega w sobie brak gotowości do przebaczenia, do przebaczania, ilekroć jesteśmy zranieni, pokrzywdzeni, zlekceważeni, czy ktoś na krzywdę wyrządzi, to jest to jawnym aktem nieposłuszeństwa z naszej strony. Bóg mówi każdemu z nas, synu, córko, proszę nie wchodź w moje kompetencje. Pomsta do mnie należy. Ty jesteś powołany do przebaczania. To nie leży w twojej sile. To wykracza poza twoją moc. To jest w mojej mocy. Ja się pytam, czy ty tego chcesz. Bo jeżeli nie, to sam pozostajesz sobie sam ze swymi możliwościami. I nie licz na proces uświęcenia. Przebaczenie jest nakazem. Jedyna postawa z naszej strony to posłuszeństwo. A za tym dopiero przychodzi owoc. Dlaczego posłuszeństwo nakazowi przebaczenia jest tak istotne? Dlatego, żeby przebaczenie nie przerodziło się w gorzkość. I żeby korzeń gorzkości nie zniszczył ciebie i mnie i wielu wokół nas. Bo wtedy już ponosimy odpowiedzialność nie tylko za to, w jaki sposób przekształcone został brak przebaczenia w gorzkość, ale także w konsekwencje, jakie w naszym życiu to wywołuje w stosunku do innych. Ale kochani, więcej. Przebaczenie jest nie tylko nakazem, nie tylko oczekiwaniem, ale przede wszystkim, w tym pociecha dla nas, naszym powołaniem. Jesteśmy powołani do tego, by przebaczać. Bóg nas nie tylko powołuje, wysyła, ale i co? Wyposaża. No kogo Bóg powołał i wysłał, nie wyposażając wpierw? Czy jesteś powołany do społeczności dzieci Bożych? Czy jesteś zapieczętowany Jego duchem? Jeżeli tak, jest to synonimem tego, że jesteś powołany do przebaczania. Jesteś powołany do tego, że ilekroć ktoś się nadepnie, zmiażdży, zgniecie, zrani, odrzuci, mówić: błogosławię Ci, przebaczam Ci, kocham Cię. Nie ustami, ale sercem. To nie leży w Twojej mocy, ale inicjacją kanału Bożej miłości przelewającego się przed siebie jest Twój akt woli. To jest ten magazyn spustowy. Bez Twojego aktu woli, bez Twojej chęci i gotowości do przebaczenia, Bóg ma kanał zamknięty. I ogromny rezerwuar Bożej miłości nie jest w stanie się przez siebie przelać. Kochani, może o tym wiecie, może nie, ale pozwólcie, że wam przypomnę jeszcze raz. Przebaczenie jest tylko i wyłącznie w chrześcijaństwie. Nigdzie go nie ma. W żadnym innym systemie. I chrześcijanie, nie kto inny, chrześcijanie podważają chrześcijaństwo i burzą chrześcijaństwo. I w ten sposób pozwalają, że w Krakowie właśnie w tych dniach odbywa się konferencja zen buddystów i wszystkich religii wschodu, bo ludzie są rozczarowani do chrześcijaństwa i dlatego szukają innej pociechy. Skoro oni chrześcijanie nie potrafią przebaczać, to któż przebaczy? Przecież nie muzułmanin, nie buddysta, nie hindus. Czy my sobie zdajemy sobie sprawę z tego, że jako chrześcijanie, jako naśladowcy Chrystusa, my przez swoje nieposłuszeństwo możemy być bluźniercami, a nie ludźmi, którzy chodzą w uświęceniu? Przez bardzo prostą rzecz. Poprzez brak przebaczenia. Wiecie o niepokojach na Ceylonie, Sri Lance, w Irlandii Północnej, w wielu innych krajach. Czytałem niedawno ciekawą relację. Złapano jednego z przywódców z tych tygrysów tamilskich, hindusa, który dokonał zamachu bombowego, został umieszczony w więzieniu w celi śmierci i oczekiwał na wyrok. I tam dotarł do niego ktoś z chrześcijan, prawdopodobnie z organizacji Youth for Christ, która jest na Ceylonie bardzo prężna. I ktoś mu dostarczył Ewangelię Jana. Że znalazł coś, czego nigdzie nie ma, jest tylko w chrześcijaństwie. Znalazł przebaczenie. Znalazł kogoś, kto mu przebaczył. I on jest tego pewien, dlatego nie boi się umierać. Kochani, nikt mu tego nie tłumaczył. Nikt mu nie był w stanie nawet tego rozwinąć, zobrazować. Ten człowiek to sam pojął. Sam przeżył. I odniósł zwycięstwo. Dlaczego? Bo przyjął i przebaczył innym ugrupowaniom religijnym w stosunku do tej pory, których tak agresywnie występował. Gotów był ponieść konsekwencje swego postępowania. Nie był rozgoryczony w stosunku do sądu i do wyroku. A cieszył się, że mógł przebaczyć i że sam przyjął przebaczenie. Kochani, przebaczenie jest możliwe tylko w Chrystusie. Innej możliwości nie ma. I tutaj poznanie nie wystarczy. Świadomość może być ryzykowna, jeżeli nie jest poparta czynem. W drugiej księdze Samuela, w 16 i 17 rozdziale, jest mowa o ciekawej postaci. Jeżeli macie Biblię, bardzo proszę otwórzcie, dlatego że łatwiej wam będzie śledzić to, co wam teraz będę opowiadał. Druga księga Samuela, 16-17 rozdział, strona 350-351 w Bibliach wydanych przez Brytyjskie Towarzystwo. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na pewnego męża Bożego, który był bardzo szanowany w Izraelu, o którym mówiono mądrość Boża i którego wszystkie rady dowodziły, że tak praktycznie musi być. Zwróćcie uwagę na wiersz 23, 16 rozdziału. Jest to ostatni werset tego rozdziału. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno u Dawida, jak i u Absaloma. Działo się to w okresie, kiedy Absalom zbuntował się przeciwko Dawidowi, swemu ojcu. I ten z wiernym sobie wojskiem i ludem musiał opuścić Jerozolimę i się ukrywać przed swoim synem Absalomem. I wtedy rzecz ciekawa, mąż Boży, który był doradcą Dawida przez wiele lat, jego oparciem i tym, przez którego Bóg objawiał swoją wolę, obrócił się przeciwko Dawidowi i dołączył do Absaloma. I stale podsuwał pomysły, w jaki sposób Dawida można zniszczyć, zabić, pozbawić nie tylko królestwa, ale i życia. Dlaczego? Gdybyśmy sięgnęli parę lat wstecz, byśmy zobaczyli, że Achitofel jest dziadkiem Batrzeby. Batrzeba, wcześniej żona Uriasza, następnie żona Dawida, matka Salomona, jest wnuczką Achitofela. I Achitofel nigdy Dawidowi nie przebaczył zhańbienia, jakiego on dokonał na jego wnuczce Batrzebie. Mąż Boży, przez którego Bóg przemawiał, też Boża tajemnica, pielęgnował w sobie brak przebaczenia. To się przerodziło w zgorzknienie, aż w końcu przerodziło się w nienawiść, która domagała się zadośćuczynienia i zemsty. Co się dzieje? Absalom się radzi Achitofela, co zrobić, żeby pokonać Dawida. Achitofel, który Dawida doskonale zna, mówi w ten sposób. Daj mi kilku ludzi. 17 rozdział. Nie musi ich być dużo, ale wytrenowanych w boju. Dawid w tej chwili jest w depresji. Nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji. Był doskonałym psychologiem, ten Achitofel. Jak go napadną, się nawet nie będzie chciał bronić. Nie tylko, że rozgromi jego armię, ale i jego zabije. Będziesz spokojny. Absalom właściwie był gotów to uczynić, ale pomyślał, no posłucham jeszcze drugiego męża Bożego, Huszaja. Co mi Huszaj na to powie? A Huszaj, który był rzecznikiem Dawida na dworze Absaloma, powiedział, oj, nie radzę. Nie zapominaj, że to jest człowiek, który zabił Goliata. Nie zapominaj, że to jest jak rozdrażniona niedźwiedzica, której pozbawiono młodych. Ktokolwiek zaatakuje, rozszarpie i zniszczy. Huszaj też to robił w desperacji, bo też wiedział, że Dawid jest w depresji i że nie będzie się bronił, kiedy jego syn zaatakuje. Gotów był sam umrzeć. O czym doskonale wiemy, jak zginął Absalom, to Dawid dzień i noc płakał. Dlaczego ja nie umarłem, a mój syn musiał zginąć? Kogo Absalom usłuchał? Chwała Bogu, ale to było Boże zrządzenie, Huszaja. Wiersz 14. Wtedy rzekł Absalom i wszyscy mężowie izraelscy. Lepsza jest rada Huszaja, Arkijczyka, niż rada Achitofela. I było to zrządzeniem Pana, że dobra rada Achitofela, dobra rada, bo on miał rację, została wniwecz obrócona, a Pan sprowadził zgubę na Absaloma. Zwróćcie uwagę, mądrość była po stronie Achitofela. On dał dobrą radę, on wiedział, co należy uczynić i to byłoby skuteczne. Ale Bóg to zniweczył. Dlaczego? Wiersz 23. Zwróćcie uwagę, jak tragiczna jest reakcja Achitofela. Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. I zwróćcie uwagę na spokój i premedytację. Potem rozporządził swoim domem i co zrobił? Powiesił się. Gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca. Mąż Boży, mądrość Boża, ten, przez którego Bóg przemawiał, ten, który był traktowany jako Boża wyrocznia, nie jako człowiek, ale ktoś o wiele, wiele więcej. Co zrobił? Powiesił się. W momencie, kiedy już nie mógł zranić tego, który mu krzywdę wyrządził, a jego nienawiść domagała się zadośćuczynienia, nie pozostało mu nic innemu, jak sobie tą ranę zadać. Wyrok, który podpisał na Dawida, wykonał w stosunku do siebie samego. Kochani, i tak biologicznie się dzieje w życiu człowieka. W momencie, kiedy zgorzknienie przeradza się w nienawiść, ta domaga się zadośćuczynienia. Jeżeli już nie dosięgniesz tego, kto cię zranił, będziesz siebie ranił. Nie chciałbym generalizować, ale wiele stanów psychotycznych, wiele depresji, wiele chorób typu choroba wrzodowa żołądka dwunastnicy, wrzodzieńca zapalenia grubego, ma swoje uwarunkowania i podłoże tu, w psychice, w akcie woli, gdzie przyczyną jest, cytuję, brak gotowości do przebaczenia. Nie mogąc zranić tego, kto ci krzywdę wyrządził, sam sobie krzywdę wyrządzasz. Tragicznym jest to, że wchodzimy wtedy w Boże kompetencje. Bóg powiedział, że tego terytorium już nie mamy prawa, na to terytorium nie mam prawa wkraczać. To już do Niego należy. Otwórzcie list Piotra. Odwołuję się do tego fragmentu z trzeciego rozdziału. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Czytam od wiersza 8 do 12. Bóg mówi w ten sposób. Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zwróćcie uwagę, nie tylko nakaz, ale i obietnica zarazem. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Czy to leży w naszych możliwościach? Nie. Czy potrafimy? Nie. Czy jest to w naszym zasięgu? Tak. Źródło jest w Chrystusie. Czytam od wiersza 21, poprzedniego rozdziału, 2. Na to bowiem powołani jesteście. Gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. W momencie zranienia, odrzucenia krzywdy, ty dokonujesz wyboru. Czy przebaczysz? W sposób niczym nieuwarunkowany. Ta osoba cię wcale o przebaczenie nie musi prosić. Czy nie? Przebaczając, co nie leży w twojej sile, wykonujesz akt posłuszeństwa i w ten sposób otwierasz rezerwuar Bożej miłości i Bożej mocy, która się przez siebie będzie przelewać. Odrzucając to, pozostajesz sam ze swoimi możliwościami. Skazany na porażkę, skazany na zgorzknienie, skazany na nienawiść, a w końcu samoranienie i samounicestwianie. Ale więcej, dlaczego akurat dzisiaj mówię o przebaczeniu? Co mówi Pan Jezus, kiedy odwołuje się do nas, gdy przychodzimy, by złożyć dar na ołtarzu? Co mówi Pan Jezus, ilekroć mówi o tym, jak do Niego mamy przystępować? Szczególnie dzisiaj, przy takiej sposobności, kiedy chcemy przystąpić do stołu pańskiego. Przestrzega. Napomina. Zwraca uwagę, żeby tego nie czynić, ale wpierw pewne rzeczy uregulować. Przestrzega, abyśmy nie przystępowali niegodnie, chowając w sercu urazy, uprzedzenia, zgorzknienie lub nienawiść. Coś, co jest sprzeczne z Bożym atrybutem, z Jego charakterem. Coś, co się Bogu nie podoba, co jest buntem z naszej strony. Swego czasu Piotr się pyta Pana Jezusa: dobrze, mistrzu, ale powiedz, to ile razy mam przebaczyć? Aż do 7 razy? 7 to jest liczba pełni. A co Pan Jezus odpowiedział? Nie 7-krotnie, ale 7 razy 77. Nie liczcie. Nie ma sensu. Tu nie o liczbę chodzi. Tu chodzi o non-stop, stale, niczym nieuwarunkowane przebaczanie. Jeżeli tego nie ma z naszej strony, przystępujemy do stołu niegodnie. I co nam Paweł mówi? Nie dziwcie się zatem, że wśród was tylu chorych, niedołężnych i tylu z was odeszło. Bo niegodnie pijecie i niegodnie jecie. To nie są moje słowa. To są słowa Pana Jezusa. I kiedy nas uczył modlić się, na tą jedną, jedyną kwestię zwrócił uwagę. Dlatego, że ona jest mechanizmem spustowym do obfitości łaski, błogosławieństwa, pokoju, miłości, przebaczenia i wszystkiego, co się mieści w Bożym charakterze. A Bóg chce, żeby te jakości stały się naszym udziałem. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę każdego z was teraz, abyście pomyśleli przez moment o sobie, o reakcjach, o odruchach, jakie w sobie zauważacie w stosunku do różnych ludzi. Być może przypominają wam się zranienia i krzywdy wam zadane w przeszłości. Modlę się, aby Duch Boży wam teraz wskazał, nawet ludzi, którzy was zranili, sytuacje, w których czuliście się zakłopotani. Być może to nie było zamierzone przez tych ludzi, ale wy autentycznie, obiektywnie zostaliście zranieni. I macie w sercu żal, poczucie krzywdy, co jest brakiem przebaczenia. Pozwólcie Duchowi Bożemu, żeby wam wskazał te okoliczności, tych ludzi, te sytuacje. Widząc swoje reakcje, jakie były wówczas, jakie są teraz, stan, jaki w was istnieje, proszę was w imieniu Chrystusa, żebyście wyznali ten grzech, grzech braku przebaczenia. Żebyście prosili, żeby Bóg was z tego obmył. Żebyście to odrzucili. Żeby nie doszło do powstania w was korzenia gorzkości, które szybciej niż wam się wydaje, może się przerodzić w nienawiść. I was zacząć trawić. Wyznajcie ten brak przebaczenia jako grzech. Proście Boga o oczyszczenie, a potem z czystym sumieniem, w miłości przebaczającej w stosunku do siebie nawzajem, przystąpcie do stołu Pańskiego. Amen.